Chcemy się przez chwilę przyglądnąć sytuacji energii, która trafia do naszej gospodarki i do naszych domów, za którą okazuje się płacimy bardzo proporcjonalnie dużo. Naszym gościem jest pan poseł Wojciech Zubowski, wiceprzewodniczący tutaj Komisji Gospodarki i Rozwoju Polski. Witamy serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
No właśnie, panie pośle, tak mówiąc w takim skrócie, można powiedzieć, ale jasnym dla naszych słuchaczy nie tylko. Jeżeli mówimy o polskiej energii, energetyce, mówimy o potrzebie jej naprawy, mówimy o cenach, które no właśnie są, jakie są.
Proszę ojca,
rozbudowa.
Szanowni państwo, jest wiele do zrobienia i jest to temat, od którego nie uciekniemy, bo zaczynając rozmowę w ogóle o energetyce, o energii elektrycznej, no warto zdać sobie sprawę z takiego podstawowego faktu. No nie da się przecenić znaczenia energetyki dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa i niezależności energetycznej i tego, jakie znaczenie dla każdego z nas ma też ta cena energii elektrycznej, bo ponosimy je codziennie. No nie jesteśmy w stanie wymienić zbyt wielu produktów powstałych bez użycia prądu, a przecież kupując chleb, gazetę czy nawet bilet na tramwaj, musimy pamiętać, że w cenę każdego z nich jest liczony koszt energii elektrycznej potrzebnej do wytworzenia danego dobra. Co miesiąc też przecież do każdego domu przychodzi rachunek za prąd i gdybyśmy prześledzili je wstecz, a tutaj troszeczkę cofniemy się do danych historycznych, na przykład do roku 2008, to moglibyśmy zauważyć, że od tego czasu w wydatkach ze wszystkich gospodarstw domowych można zauważyć, że te koszty związane z opłaceniem energii elektrycznej, czy też będziemy mówić też o gazie, one systematycznie wzrastały. No i jak się okazało, te wzrastające obciążenia budżetów gospodarstw domowych zagrażały egzystencji wielu rodzin, a szczególnie tych o tych niskich dochodach. No bo jeszcze do niedawna, tutaj mówiąc, że do niedawna mam na myśli moment wprowadzenia programu 500+, no to jak się okazywało, w najgorszej sytuacji materialnej były małżeństwa posiadające troje i więcej dzieci, a więc też nawiązując do wypowiedzi pana doktora wcześniejszej, te małżeństwa, te rodziny, które zdecydowały się na to, by wychować nam przyszłe pokolenia tych, którzy będą pracować na nasze emerytury. I najgorsza sytuacja była też w tych gospodarstwach domowych, w których znajdowały się osoby niepełnosprawne. To zresztą bardzo wyraźnie można było zauważyć, obserwując i sprawdzając dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. No inny przykład, bo jest takie zjawisko też jak ubóstwo energetyczne, czyli brak możliwości opłacenia energii. To zagrażało też wielu emerytom i rencistom i oczywiście osobom bez źródła utrzymania. Kolejny przykład. Chociażby w roku 2012 co szósty emeryt, co czwarty rencista miał problemy z ogrzaniem mieszkania. No i pytanie dlaczego? No jak nie wiadomo o co chodzi. Wiadomo, że chodzi o kwestie dotyczące kosztów, bo energia w Polsce jest droga. No, gdybyśmy na przykład porównali zarobki we wszystkich krajach Unii Europejskiej i zbadali koszty energii elektrycznej z uwzględnieniem tak zwanego parytetu siły nabywczej pieniądza, czyli takiego specjalnego wskaźnika, który pozwala nam porównać koszty zakupu różnych dóbr w różnych krajach przy uwzględnieniu zarobków przeciętnych tych obywateli, to zauważylibyśmy, że no jeszcze na przykład 2 lata temu w Polsce, Polska była krajem, gdzie ta cena energii elektrycznej była 6. we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Czyli mniej od nas, uwzględniając ten wskaźnik, za energię elektryczną płaciły dużo bogatsze kraje. No mniej od Polaków na przykład płacą za energię elektryczną takie społeczeństwa zamożne jak, nie wiem, Duńczycy, Austriacy, Holendrzy czy Brytyjczycy, a gdybyśmy weszli jeszcze głębiej i na przykład porównali koszty energii elektrycznej w stolicach krajów Unii Europejskiej, no to się okazało na przykład, że Warszawa była tuż za podium, bo była na 4. miejscu, jeżeli chodzi o ceny prądu w Unii Europejskiej, z czego niewiele osób sobie chyba zdawało sprawę, a generalnie ta średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, czyli dla przeciętnego Kowalskiego, była w Polsce około 20% wyższa niż średnia dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Oczywiście uwzględniając ten wskaźnik, mówiąc o sile nabywczej pieniądza, czyli te przeciętne zarobki, wynagrodzenia, bo to jest taki algorytm, na podstawie którego to się wylicza. No, cena z cenami gazu było też podobnie. I z czego no, to wynika? No, z wielu lat zaniedbań, bo energetyka to jest taka specyficzna dziedzina też przemysłu, która wymaga wieloletnich, kosztownych, a przede wszystkim przemyślanych inwestycji. A oprócz tego, co chyba jest też najważniejsze, jasnego planu, w jaki sposób ma być przez państwo rozwijana. No bo z pewnością nie mieliśmy do czynienia z tym zarządów poprzedniej koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tu można podać przykład, na przykład kiedy utworzono spółkę, której zadaniem było wybudowanie elektrowni atomowej, bo pan Donald Tusk, kiedy był jeszcze premierem, zapowiadał nawet budowę 2 elektrowni atomowych. I po latach jej pracy, wydaniu ponad 180 milionów złotych publicznych pieniędzy, w tym setek tysięcy złotych na pensję dla pana Grada, okazało się, że nie było nawet wiadomo, gdzie te elektrownie miałyby powstać, chociaż na początku buńczucznie zapowiadano, że elektrownia zacznie pracować w roku 2019 i wtedy już będziemy mogli się cieszyć prądem w niej produkować.
A do tego czasu pan Grad był, nie wiem, strażnikiem pomysłu, prawda?
Czy myśli? To chyba tylko on wie, jak to wyglądało, natomiast faktem jest, że nie było spójnej polityki, która mówiłaby, w jakim kierunku ma to pójść. Zresztą to wyszło na tak zwanych później taśmach prawdy, gdzie z rozmów oficjeli wynikało, że w zasadzie w rządzie nikt się nie orientuje, jak ta energetyka naszym ma rozwijać. No, zarzucono realizację inwestycji takie jak elektrownia w Ostrołęce, a budowa terminala LNG zainicjowana jeszcze przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego przeciągnęła się tak bardzo, że z tytułu opóźnień i tak już ponieśliśmy koszty, chociażby związane z tym, że nie odebraliśmy na czas zamówionego gazu
tak, w Katarze. Ale dzisiaj, bo czas mam ograniczony, panie pośle, mówimy teraz o dziś. Wiemy, to już jest pewne, budujemy nasze bezpieczeństwo energetyczne w większości na węglu kamiennym, który posiadamy.
Tak.
Idąc w kierunku właśnie już zostawiamy energię atomową, zostawiamy tylko bezpieczeństwo oparte na węglu też i częściowo na gazie, tak? Który skupujemy.
Tak, proszę ojca, wynika to z jednego. Musimy oczywiście posiłkować się tymi źródłami energii, których nam nie brakuje, a przecież węgiel jest naszym dobrem, które musimy wykorzystać i powinniśmy to robić. Oczywiście przy założeniu, że stosujemy nowe technologie. W najbliższym czasie powinien ukazać się taki dokument jak Polityka Energetyczna Polski do roku 2050, w której będą wskazane te kierunki rozwoju energetyki, tak by z jednej strony zapewnić i bezpieczeństwo, i konkurencyjność naszej gospodarki, a z drugiej strony też tak również spełnić wymogi dotyczące rozwoju i ochrony środowiska, bo tam też zostaną wskazane kierunki działań na najbliższe lata. Już teraz eksperci przewidują, że po roku 2020, w najbliższym dziesięcioleciu, te wydatki na energetykę to musi być od 170 do 200 miliardów złotych. One się zaczną zwracać dopiero po roku 2030. A jeszcze proszę ojca, tylko taka krótka uwaga, tak, bo przyszedł rząd Prawa i Sprawiedliwości i okazało się, że tak, niemal 55% mocy wytwórczych, które mamy, ma ponad 30 lat. Średni wiek linii przesyłowych to jest ponad 30 lat. Straty na przesyle i na dystrybucji energii elektrycznej są dwukrotnie wyższe niż w Europie Zachodniej. W ubiegłym roku przecież mieliśmy do czynienia z tak zwanymi blackoutami, czyli czasowymi wyłączeniami prądu, kiedy musieliśmy się posiłkować energią elektryczną ściąganą z ogarniętej wojną Ukrainy. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca. To, co tutaj, o czym też mówi pan profesor Szyszko, widać zdecydowaną różnicę, jeżeli chodzi o tą politykę międzynarodową. Niedawno, warto też odnotować, uznano podczas paryskiego szczytu przez Komisję Europejską prawo Polski do własnego miksu energetycznego, właśnie opartego na węglu i na czystych technologiach węglowych. Są to takie przykłady działań podejmowanych na arenie międzynarodowej, właśnie zmierzających do zapewnienia nam bezpieczeństwa energetycznego, poprzez korzystanie właśnie z tych własnych zasobów. Rozbudowywana jest elektrownia w Ostrołęce. Jest w tym momencie realizowana chyba, zdaniem niektórych, największa polska inwestycja po roku 1989, czyli rozbudowa elektrowni w Opolu. I tutaj też przykład, jak tego typu inwestycje powinny wyglądać. 70% wartości wszystkich zamówień trafiło do polskich firm.
I wreszcie jest ta informacja, że Enea i Energa chcą współpracować, podpisały umowę przy budowie tego nowego bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka, czyli nie tylko, prawda, rozprowadzać energię i na tym zarabiać, ale też uczestniczyć w budowie tego kapitału, który tworzy energię.
Oczywiście, proszę ojca, dlatego że to, o czym musimy cały czas pamiętać, to, że dyskutując o energetyce, o jej przyszłości, nie możemy patrzeć na nią w perspektywie roku, dwóch czy trzech. To są tego rzędu koszty i tego rzędu zobowiązania, że tutaj należy już je planować w perspektywie dziesięcioleci, tak? Oczywiście pamiętając o tym, że to wymaga szczególnego naprawdę nadzoru i rozwagi, bo w sytuacji, w której nie będziemy w stanie wyprodukować energii sami, zostaniemy postawieni wtedy pod ścianą i warunki będą nam dyktować ci, którzy będą dostarczać nam ją z zewnątrz.
Poza tym warunki cenowe, ale też warunki, to może być jakiś dyktat, prawda, polityczny, gospodarczy, że zostaniemy oderwani, to rozumiemy, nawet to grozi pewną niepodległością, prawda, podległością ekonomiczną.
Tak jest między innymi z projektem Nord Stream 2, który przecież Rosja wykorzystuje jako coś, co ma też służyć do wywierania różnego rodzaju nacisków i musimy się chociażby poprzez właśnie wytworzenie własnych źródeł energii, poprzez własne moce wytwórcze, od tego, krótko mówiąc, uniezależnić, tak byśmy byli na tyle, na ile to jest możliwe, czyli oczywiście samowystarczalni.
Tak, na to patrzymy. Panie pośle, dziękuję bardzo, bo to z tytułem pewnego wstępu i oceny tego, co dzieje się już, ale żeby to było kontynuowane, potrzeba mądrych rządów. Myślę, że tutaj gwarancje pewne są. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan poseł Wojciech Zubowski, przypomnę, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dziękujemy za rozmowę.